Tak jak przed Bożym Narodzeniem trzeba było umyć okna, bo się Pan Jezusek nie narodzi. I wizytację przecież Pan Jezus zrobi, czy mamy te okna umyte. Tak samo tutaj Wielkanoc, jak nie umyte okna, to nie będzie zmartwychwstania przecież, nie? Więc trochę żeśmy poszli w złym kierunku. Przecież święta chodzi o to, żeby świętować. Święta chodzi o to, żeby celebrować. Boże Narodzenie bez jubilata są słabe. Tak samo tutaj zmartwychwstanie, bez tego, którego zmartwychwstanie celebrujemy, też byłoby to słabe. I taka liturgia Wielkiego Piątku kończy się tym, że Jezus w eucharystycznej postaci jest zanoszony do specjalnie przygotowanej kaplicy, tak zwanego grobu pańskiego na ten czas. To właśnie zaproszenie do tego, żebyśmy w tym byli, kiedy On schodzi do otchłani, schodzi o to, żeby tam Adama i Ewę, wszystkich ludzi wyciągnąć i żeby z Nim w tym po prostu być. A my co? Biegniemy z koszyczkami na te 15 minut, nawet nie zauważył, że tam w tym grobie pańskim jest Święty Sakrament, że Pan Jezus chce, a może byś chwilę ze mną posiedział, może byś chwilę posiedział tutaj też z samym sobą, żeby trochę zatrzymać się. Tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o liturgię Wielkiej Soboty, to w liturgii Wielkiej Soboty dzieje się nic. Dzieje się nic. Kiedy Wielki Piątek się kończy, jest cisza, a my na siłę chcemy tą ciszę zagłuszyć. Słuchaweczki na uszy, gdzieś non-stop jakieś treści do nas dochodzą, wiadomości takie, wiadomości owakie, mądrzejsze, mniej mądre, ale my tą ciszę chcemy zagłuszyć. A tutaj liturgia nam podpowiada, co masz robić? Nic. Masz po prostu być. W ciszy masz być.
Zagłuszamy ją tak naprawdę właśnie przez to, że musimy pobyć wtedy sami ze sobą. Nie możesz uciec od problemów, od pewnych przemyśleń, od tego wszystkiego, co właśnie próbowałeś zagłuszyć.
Nam jest wygodniej bez ciszy, dlatego że ten brak ciszy, ten hałas jest taki niezobowiązujący. Ta cisza zaprasza do tego, nie, zmierz się ze sobą. Pan Bóg zobaczy, za ciebie wszystko zapłacił i to mieliśmy w tej liturgii wielkopiątkowej, ale Pan Bóg bez twojego udziału nic nie zrobi. Nie wysprząta za ciebie mieszkania, w sensie tym duchowym, nie wysprząta domu twojego serca, bo nie chce z butami w twoje życie wchodzić. Więc tą ciszą trzeba nam się zmierzyć, ale jest to mega trudne.
Wspomniałeś, że wpadamy z tym koszyczkiem, nie zauważamy, że Jezus czeka na nas w grobie, że możemy z Nim spędzić ten czas. Takie nawiązanie mi się nasunęło, bo nie wiem, czy ty też tak masz, ale w momencie, w którym przychodzą znajomi, to właśnie uruchamia nam się ten tryb sprzątania. Bo tutaj kurze jeszcze, tutaj jeszcze coś tam, a w momencie, w którym przychodzi ktoś bliski, to tak naprawdę aż tyle rzeczy nie robimy. Nie przykładamy wagi do tego, że nie wiem, coś leży jeszcze na krześle, załóżmy, bo jest to dla nas ktoś bliski, ktoś, kto nas zna, kogo po prostu przyjmujemy takim, jakim jest i kto nas bierze takim, jakim jesteśmy.
No o tą bliskość chodzi. No to, co Jezus robił, kiedy zanim wszedł w mękę, przyszedł do domu swoich przyjaciół, do Marty, Marii i Łazarza i tam wcale nie mówił żadnych wielkich teologicznych praw, to żadnej transcendencji, immanencji i tak dalej, tylko po prostu z nimi był. I to było piękne. Ale tu też jest jedna ważna rzecz, która się wtedy wydarzyła i myślę, że to też warto zrozumieć, że Maria wtedy wylała funt drogocennego olejku nardowego na stopy Jezusa. O to Judasz miał pretensję, bo by to schandlował. Natomiast chodzi o to, że dla bliskiej osoby jestem gotów też wszystko stracić, oddać swój czas i też dokładnie tak jak mówisz, przyjąć drugiego takiego, jakim jest. Nie muszę się przed nim niczego wstydzić, nie muszę niczego ukrywać, nie muszę się wstydzić tego, że mam bałagan, tylko po prostu chcę być. I tutaj o tą bliskość chodzi. Bliskość, która w tej perspektywie Wielkiej Soboty, to jest taka cisza przed burzą, muszę powiedzieć, ale przez taką burzą w jak najbardziej pozytywnym sensie, bo ta cisza ma nas prowadzić do eksplozji radości. Potem w ciemność nocy, Wigilię Paschalę, która się po zmroku ma rozpocząć, wchodzi to światło Chrystusa Zmartwychwstałego i jest wielkie boom, jest wielkie alleluja wtedy, bo naprawdę tryska wtedy nowe życie. A skąd to się bierze? A no właśnie z tej ciszy, z tej bliskości. Jeżeli to przeżyję, to wtedy jest we mnie eksplozja radości.
Dawniej rozpalano ogniska przed kościołem. Teraz już raczej tych ognisk nie zobaczymy. Ten obrządek, co on tak naprawdę symbolizuje, co ze sobą niesie?
W ciemność wchodzi światło, ciemność rozprasza mroki. Mroki mojego grzechu, mroki mojej samotności, mroki mojej niewiary także. To, co mówiliśmy gdzieś wcześniej a propos właśnie tego, że wystarczy taka iskierka nadziei. To właśnie zobaczmy, co się dzieje z tą iskierką, kiedy ten ogień jest zapalany i potem wchodzi to światełko, jakby nie było małe światełko paschału, które symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego i to światełko potem roznosi się na cały Kościół, bo tak jest sens zmartwychwstania. To światełko płynące z Bożego grobu, który na szczęście jest pusty, roznosi się ta nadzieja na to, że śmierć nie ma ostatniego słowa na cały świat. Ważne jest to, żeby też ta liturgia światła była wołaniem dla tego świata o pokój, pokój tak potrzebny. Chrystus, kiedy przychodzi, pomimo drzwi zamknięte do swoich uczniów, to pierwsze słowo, jakie mówi, brzmią: pokój wam. I potem siadamy już w tej radości, pewności, że Chrystus tutaj jest. I Chrystus, można by powiedzieć, że tak jak uczniom w Emaus, siada z nami w tej liturgii Wigilii Paschalnej po to, żeby nam Pismo objaśniać. Ktoś powie, no to fajnie, mega długo. Ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej, dla kogoś, kogo się kocha, warto tracić czas. Jak jest ta liturgia sprawowana rzeczywiście solidnie, ta liturgia Wigilii Paschalnej, to będzie ze 3-4 godziny, tak najbidniej. Więc warto rzeczywiście pogodzić się z tym, że ja tak, tracę te 3 godziny, no ale czy tracę? Posprzątane, pogotowane, popieczone, idę w nocy po to, żeby świętować, po to, żeby się cieszyć. Ta noc naprawdę różni się od innych nocy. Ta noc naprawdę jest warta tej celebracji, jest warta nawet tego, żeby tą noc zarwać i tej nocy nie spać. Tej nocy Chrystus siada z nami i opowiada od stworzenia świata. Widzisz, w tym wszystkim byłem. W stworzeniu świata, w wyjściu z Egiptu, we wszystkim byłem. Żebyś nigdy nie mówił, że kiedyś jak było ci ciężko, byłeś sam. Byłem w tym. Jestem w tym, w twojej samotności, w twojej radości, w tym wszystkim jestem i na zawsze już będę.
Czy w takim razie my wszyscy, niezależnie od podziałów, niezależnie od deklarowanej wiary, mamy udział w zmartwychwstaniu pańskim?
Zmartwychwstanie nie jest dla wybranych. Zmartwychwstanie jest dla każdego. Zmartwychwstanie to nowe życie. Bóg przynosi całemu światu. My, każdy z nas, wierzący, niewierzący, jako jedna ludzka rodzina, potrzebujemy zmartwychwstania, potrzebujemy celebrować to zmartwychwstanie i potrzebujemy tego nowego życia. Tak, to są nasze święta. Nasze wspólne, radosne, najradośniejsze święta.
Przyszła mi jedna myśl, która jest może trochę luźno powiązana, ale spotkałam się z dwiema postawami osób niewierzących. Jedni decydują się na apostazję, natomiast drudzy wychodzą z założenia, że okej, może nie wierzą już czy wciąż, może nie chodzą do kościoła, ale jest to część nich, część ich dziedzictwa, część ich natury, coś, co ich w pewien sposób mimo wszystko ukształtowało, więc apostazja byłaby takim aktem odcięcia części siebie.
Odcięcia części siebie, odcięcia od swoich korzeni, bo to jest też moje dziedzictwo. Ze względu też nawet na tych, którzy żyli przede mną, moi rodzice, dziadkowie, i tak dalej, to nawet przecież dzięki nim jestem ja i to jest też część mnie. Ale tak na dobrą sprawę zadaję sobie pytanie właśnie, apostazja tak, owszem, ale pytanie, czy apostazja dotyczy Chrystusa, czy apostazja dotyczy ewentualnie czegoś, na co się nie zgadzam, czy w kościele, czy szerzej właśnie w takich aspektach czysto instytucjonalnych, można by powiedzieć, nie? Bo jeżeli byśmy odkryli Chrystusa, naprawdę go poznali, to czy chcielibyśmy wtedy się od niego plecami odwracać? Może nie wierzymy w pewien obraz Boga, i dlatego ten akt apostazji. Ale pytanie, czy ten obraz Boga, który ja mam, pytanie, czy jest prawdziwe? Czy może ja sobie takiego Boga wykreowałem, takiego go mam? Albo taki mi został pokazany? To jest bardzo niebezpieczne, nie? Że ktoś mi pokazał takiego Boga, który Bogiem nie jest. Jeżeli widzimy takiego Boga, jakiego na przykład przedstawia patriarcha Cyryl w Moskwie, no to sorry, to ja się na takiego Boga nie zgadzam. Na Boga, który akceptowałby przemoc. Nie, Bóg tego nie akceptuje. Bóg, dając raz na zawsze przekazania, mówi, że ani jedna jota, ani jedna kreska tam się nie zmieni. Tak, to jest część naszego dziedzictwa, tylko pytanie, czy ja sobie też zadałem trud, żeby to całe dziedzictwo odkryć, żeby dotrzeć do istoty. I te święta wielkanocne chyba nam są dane właśnie po to, żebyśmy wrócili do korzeni. Używając języka Apokalipsy, tam Jezus mówi takie piękne zdanie, wróć do pierwszej miłości. Tylko pytanie, czy my w ogóle żeśmy zdążyli się zakochać?